Zone Kultury.
Patrzył, spoglądał w ciemność, usiłując przyzwyczaić do niej wzrok. Dopiero po chwili dotarło do niego, co widzi. Ludzki kształt, rozlaną maź. Może czerwień. To fragment najnowszej książki Jędrzeja Pasierskiego z serii Z komisarz Niną Warwiłow. Gniazdo jest trzecią powieścią kryminalną, gdzie akcję osadzono w Beskidzie Niskim. Za moment przywitamy autora, przypomnę, laureata nagrody wielkiego kalibru. Magdalena Zbyl-Wiśniewska. Zapraszam na Regiony Kultury.
Tu Radio Kraków Kultura.
W Regionach Kultury na antenie Radio Kraków Kultura moim i Państwa gościem Jędrzej Pasierski, autor thrillera W imię natury oraz serii Z komisarz Niną Warwiłow. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Łączymy się dziś z Lublinem, ale tak naprawdę będę chciała, żebyśmy porozmawiali więcej o Beskidzie Niskim.
Taka, można powiedzieć, pewna rozpiętość geograficzna. Z Lublinem to już taka tradycja, że przyjeżdżam tutaj na kryminalny czwartek. No ale fajnie, że jest też okazja połączyć się z Krakowem.
Podróżujesz dużo z nową książką? Z Gniazdem?
Nie aż tyle, z uwagi na jeszcze złożoną sytuację pandemiczną, tak? Czyli w zasadzie niejasną, można powiedzieć, bo gdzieś tam w Warszawie miałem spotkanie, więc tylko limit 20 miejsc i tak trudno jeszcze się, można powiedzieć, rozpędzić.
To może wspomnijmy jeszcze na początek, że w ramach wspomnianej serii Z komisarz Niną Warwiłow wydałeś już 5 książek i tą ostatnią, której premiera dosłownie kilka dni temu się odbyła, to Gniazdo. Po raz kolejny, jak powiedziałam, osadzasz akcję swojej powieści w Beskidzie Niskim. Skąd ta miłość do tych stron?
No to jest nawet może miłość to jedno, ale to jest takie jakby część mojego życia, tak? I to w taki bardzo, bardzo wyrazisty sposób. Jestem w Beskidzie praktycznie od urodzenia, mimo że jestem warszawiakiem, ale przy moim urodzeniu już moi rodzice zakupili starą chyżę łemkowską w Olchowcu, w Beskidzie Niskim i zacząłem tam jeździć, a później zrobiło się jeszcze ciekawiej, dlatego że wyszło na to, że moja mama przeprowadziła się do Beskidu Niskiego na stałe i ja również trochę za nią. Skończyło się tak, że mniej więcej połowę mojego dzieciństwa spędziłem w Beskidzie Niskim, w różnych miejscowościach, normalnie, regularnie chodząc tam do szkół, wręcz do chyba 3 różnych szkół w 3 różnych miejscowościach, więc to tak w telegraficznym skrócie, a jeżeli chodzi o związki z moim życiem, ale no siłą rzeczy też no Beskid jest trochę taką też moją miłością, moją taką scenerią pierwotną, czyli tam, gdzie się wychowałem, gdzie się dobrze czuję i jak wracam w Beskid Niski, a zwykle jestem 2-3 razy w roku, to czuję, że coś tam bardzo mocno oddziałuje na moje wnętrze.
Zgadzasz się z takim określeniem, że Beskid Niski to takie małe Bieszczady?
Prawdę powiedziawszy, nie jestem specjalistą od Bieszczad, więc trudno mi tutaj się wypowiedzieć. To jest dosyć zabawne, bo wciąż połowa moich znajomych uważa, że ja mam rodzinę w Bieszczadach i że jeżdżę w Bieszczady. Czyli jest to po macoszemu. Nie wiem, czy Beskid Niski nie jest rozleglejszym powierzchniowo obszarem niż Bieszczady, więc to jest trochę ironiczne, ale takim zapomnianym. No na pewno Beskid jest znacznie niższy, myślę, że równie dziki, no a mniej znany. Wiem, że kiedyś, w latach 80. nazywany był tym właśnie polskim dzikim zachodem, tak? I wydaje mi się, że wciąż ma trochę takiego ducha, taki nurt, że wciąż, mimo że no, lata upłynęły i tam trochę, powiedzmy, tej turystyki się rozwinęło, to wciąż jest taki pusty i dziki.
Tajemniczy i naznaczony historią. Łemkowską oczywiście.
No taką tragiczną historią, co w zasadzie widać na każdym kroku, przemierzając te puste wsie, gdzie stoją czasami jakieś tabliczki pokazujące, że tutaj było życie, że były setki, nawet tysiące mieszkańców, a teraz jest taka puściutka dolina. Więc czuć teraz bardziej, i to jest oczywiście właściwe postępowanie, bo wprowadzono chociażby dwujęzyczne tablice. Miejscowości jest wyższa po polsku i nazwa, i niższa po rosyjsku, po łemkowsku. I to pokazuje, że tutaj po prostu Łemkowie żyli, bo jak się mieszka w Beskidzie Niskim dłużej, nie tylko przyjeżdża na chwilę, to czuć, że to jest łemkowska ziemia, że to trochę zawsze była łemkowska ziemia. No co więcej, Łemkowie wciąż tam są, tylko po prostu powrócili po tych wszystkich wysiedleniach, po akcji Wisła i ja również jako dziecko wychowywałem się w dużej mierze wśród rodzin łemkowskich, oczywiście no mniej licznych, przypuszczam, niż przed wojną.
Co taka sceneria, gdzie znajdziemy chyże łemkowskie, o których wspomniałeś, puste doliny, gdzie kiedyś były wsie, ale także kopuły cerkwi. Co taka sceneria daje twoim powieściom kryminalnym?
Z pewnością, tak z punktu widzenia takiego literackiego, no to daje coś, no czego może jeszcze nie było, zwłaszcza w literaturze kryminalnej, prawda? Czyli jakieś takie poczucie jakiejś ciekawej inności, czegoś tajemniczego, czegoś, co dla, myślę, że sporej części, no, polskich czytelników jest mało znane. No i taki, powiedzmy, też może właśnie ten rys taki antropologiczny, etnograficzny, tak, że właśnie po prostu coś, co nie występuje w innych częściach Polski, co tylko i wyłącznie jest charakterystyczne dla Beskidu, czyli ta taka, powiedzmy, że trochę taka magiczna kraina, która rządzi się swoimi prawami.
Jest takie określenie jak etnokryminał. Czy ty piszesz etnokryminały? W takim razie zapytam od razu.
Nie, dlatego, że wydaje mi się, że etno może kryminały bardziej to jest takie trochę odgórne, że umiejscawia się w różnych takich właśnie etnograficznych miejscowościach. Ja piszę powieści kryminalne, no takim powiedzmy w nurcie klasycznym, ale nie idę absolutnie taką linią etno, natomiast ta po prostu ta etnografia czy ta antropologia, ona po prostu jest bardzo ciekawa, tak? No bo no powieść kryminalna nie składa się tylko z intrygi czy z bohaterów, ale składa się też ze scenerii, przynajmniej powieść kryminalna taką, jaką ja ją widzę. No i po prostu to jest bardzo wzbogacające, tak? W zasadzie myślę, że nawet dla części czytelników stanowi pewnie większą wartość niż ta intryga kryminalna. Więc traktuję to jako coś bardzo wzbogacającego, ale nie mam takiej odgórnej polityki, że kieruję żebym kierował moją bohaterkę w różne takie właśnie miejsca, gdzie są jakieś mniejszości. Na razie, tak jak widać, chciałem coś opowiedzieć o Beskidzie Niskim, z którym no, również jestem związany osobiście.
Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że masz duszę plenerową. To się jakoś z tym wiąże?
Tak, myślę, że na pewno. No może też to jest konsekwencja tego, jak się wychowywałem, czyli trochę jakby w naturze, w przyrodzie, tak? Miewałem okresy, gdzie jako dziecko musiałem przemierzać parę kilometrów w tej we wtedy do przystanku autobusowego, a czasami autobus nie dojeżdżał, wtedy trzeba było wrócić do domu i się do szkoły nie szło. Szedłem przez góry i przez lasy. Więc tak się wychowywałem trochę w tych lasach, gdzie budowałem szałasy, gdzie budowałem tamy w strumieniach a może taki się urodziłem, trudno mi powiedzieć, ale na pewno doskonale się czuję w naturze i chyba lepiej niż w scenerii miejskiej. Odżywam w dzikiej naturze, że tak powiem. No i też gdzieś tam to jest okej, dlatego że też jest to dla mnie takie fajne też literacko, tak? Rozgrywanie tej natury, różnych no, zjawisk atmosferycznych, no, ale też właśnie różnych przestrzeni, a to góry, a to jakieś doliny, a to zima, a to gorące lato. To wszystko bardzo wpływa na bohaterów i nadaje pewnego rodzaju takiego klimatu, tak? Na klimat w powieściach kryminalnych to jest coś bardzo ważnego.
Czy przeniósłbyś się na stałe do Nieznajowej, żeby tak poszukać dla siebie jakiegoś odpowiedniego materiału literackiego, odpowiedniej atmosfery, inspiracji po prostu?
To jest taki mit, może przenosin właśnie w takie odległe miejsce, jak na przykład wspomniana Nieznajowa. Natomiast ja mam pewne doświadczenia jako dziecko właśnie, jeszcze raz wspomnę, bo jakoś tak ta rozmowa kieruje mnie trochę na te wspomnienia, że to nie jest wszystko takie łatwe i przyjemne. Trochę to pokazuje zresztą chyba można na większym stopniu w roztopach. Te przenosiny w góry, to jest nęcące i to sugeruje pewnego rodzaju właśnie takie proste, wspaniałe życie w zgodzie z naturą, ale no, może być bardzo ciężko. Jeżeli człowiek nie jest odpowiednio przygotowany zarówno logistycznie, jak i psychologicznie, czy emocjonalnie, coś takiego, to może być ciężkie przeżycie i znam wiele przypadków, gdzie ludzie po prostu nie podołali takim przenosinom w dzikie ostępy, że tak powiem. Natomiast z pewnością jako taki wypad, jako nawet te 2-3 tygodnie właśnie w tak piękne miejsce jak Nieznajowa i w okolice Doliny Nieznajowej, no to jest niesamowite przeżycie.
W przypadku twojej ostatniej książki, czyli Gniazda, mamy do czynienia, zaryzykuję takie stwierdzenie, mamy do czynienia z bohaterem zbiorowym. To jest rodzina ze wszystkimi problemami, z tajemnicami, no tak, no ale rodzina Koniarskich nie jest zwyczajną rodziną, tylko rodziną nawciarską. Czyli znowuż tutaj kierujesz nas i bardzo mocno osadzasz na tej ziemi Beskidu Niskiego, okolic Gorlic. Czy chciałeś jakąś mocniejszą podstawę dać tej rodzinie?
To jest trochę tak, że w tych dwóch pierwszych powieściach, w Roztopach i Kłamczuchu, one dla mnie są trochę połączone, dlatego że one podejmują podobne wątki. Tam jest też sporo o Łemkach i dla mnie w pewnym sensie Kłamczuch był taką logiczną kontynuacją Roztopów. Może być rozszerzeniem pewnych kwestii, które zawarłem w Roztopach. Natomiast w Gnieździe trochę poszedłem w inną stronę, czyli odbiłem od tej takiej tradycyjnej właśnie beskidzkiej opowieści o Łemkach i zająłem się innym tematem, który jest równie interesujący, równie fascynujący, czyli właśnie ropą. Bo to, że Gorlice były niesamowitym zagłębiem ropy, ziemia gorlicka i że wręcz kolebką tej przemysłu, jeden z najsilniejszych światowo regionów eksportujących i robotników, i ekspertów. Przyjeżdżali nawet zza oceanu eksperci. Tutaj wiele rzeczy się rozwijało. Oczywiście był Łukasiewicz. No to jest trochę, mam wrażenie, wciąż mało znane i nawet trochę w Gorlicach się mało o tym mówi. Mówię to z perspektywy ucznia też szkoły w Gorlicach, który startował w olimpiadach, ale wciąż miałem wrażenie, że tego było mało i miałem wspaniałego nauczyciela, ale po prostu się o tym nie mówi, bo tego nie ma w programie.
A tak? Czy nazwisko Łukasiewicza jest znane powszechnie?
Oczywiście nie. Nazwisko Łukasiewicza jest znane, aczkolwiek mam wrażenie, może nie w Gorlicach, ale że trochę mylnie się go uważa za wynalazcę lampy naftowej. Tymczasem on się zajmował procesem destylacji bardziej. Lampa naftowa już istniała, kiedy on się tym zaczął zajmować. Więc tutaj mam wrażenie, być może się mylę, że w takim ogólnym mniemaniu troszeczkę tu jest pewne przeinaczenie. Natomiast rzeczywiście postać Łukasiewicza, ona troszeczkę może została nawet przeze mnie wykorzystana w powieści. Jest taka postać, która może ją przypominać, nawet są pewne wątki z życia Łukasiewicza w tej postaci. No, ale przede wszystkim, jak człowiek sobie o tym pomyśli, jakie to musiało być fascynujące. Widać jakby te ślady teraz jeszcze na tej ziemi gorlickiej, te takie pozostałości infrastruktury do wydobycia ropy. Ale one są takie troszkę zapomniane, gdzieniegdzie rozrzucone. Może też najbardziej fascynujące jest to, że ta ropa wciąż tam jest. Bo no, już tak z życia swojego znam taki przypadek, że na ziemi, gdzie stoi mój dom rodzinny, szukano wody i przyjeżdżał różdżkarz, czyli mężczyzna, normalnie jest taki starszy mężczyzna, może już nie żyje, z takim kijem i wskazywał, tu jest woda. I 6 razy nie było wody, a wszędzie była ropa. Więc ta ropa cały czas jest, po prostu przestano ją wydobywać, bo nie było jej aż tyle, jak sądzono. Natomiast to był okres niesamowitego właśnie wzrostu majątków, niesamowitych karier, wzlotu i upadków. I na podstawie tej takiej rodziny właśnie, pewnej rodziny Koniarskich, która jest kluczowa w Gnieździe, trochę pokazuje właśnie też tę historię powiedzmy naftową regionu.
W swoich powieściach uciekasz raczej od spraw bieżących. Przyznam, delikatnie się zdziwiłam, kiedy w ostatniej książce pojawił się wątek afery podkarpackiej.
To znaczy, sprawy bieżące raczej mnie nie interesują. Wiem, że często pisarze to podejmują. Ja bym się czuł, że taka książka jest trochę kontynuacją pewnego artykułu w gazecie. Czyli że czymś takim, uważam, że literatura, nawet literatura gatunkowa, którą tworzę, ona powinna się odwoływać do czegoś więcej, czegoś bardziej ponadczasowego niż tylko nasze sprawy bieżące. Rzeczywiście tutaj jest wspomniana afera podkarpacka, ale tylko dlatego, że no, jest trochę niezbędna fabularnie. Więc nie dlatego, że chcę. Znaczy czasami pewne osadzenie, jakieś podaje pewne fakty z naszego życia, żeby lepiej osadzić powieść tak jakby w naszej współczesności, żeby łatwiej było uwierzyć w tę historię, którą opowiadam. Ale tak co do zasady nie interesuje mnie to. Wolę opowiadać właśnie o historii, o jakiegoś miejsca. Może nawet wyraźniej to było widać w Kłamczuchu, jak w ogóle o różnych epokach, jak dane miejsce mogło wyglądać w różnych epokach. Czyli jakby działam tak bardziej, staram się działać bardziej na przestrzeni kilkudziesięciu lat, niż tego, co tu i teraz. Wydaje mi się, że bardzo się przejmujemy, emocjonujemy tym, co jest tu i teraz i często bardzo słusznie, bo często to się dzieje, różne rzeczy na świecie są bulwersujące, ale to też mija, tak? I żeby zobaczyć, co to naprawdę jest, to potrzebujemy perspektywy kilku lat, żeby na to spojrzeć. I pisarz nie powinien aż tak mocno siedzieć w współczesności. Wydaje mi się, że powinien mieć właśnie ten rodzaj takiego dystansu.
Do rozmowy z Jędrzejem Pasierskim, prozaikiem, autorem powieści kryminalnych, wrócimy już za chwilę. Porozmawiamy o Ninie Warwiłow oraz innych postaciach pojawiających się w książkach laureata Nagrody Wielkiego Kalibru.
Regiony kultury.
Wracamy do rozmowy z Jędrzejem Pasierskim, autorem serii z komisarz Niną Warwiłow. Gniazdo jest piątą powieścią kryminalną z tej serii i trzecią osadzoną w Beskidzie Niskim. Czy Nina Warwiłow, Jędrzeju, zdążyła się już oswoić z Beskidem Niskim?
No, jak się okazuje w trakcie czytania lektury Gniazda, to tak nie do końca. W zasadzie trochę ona w kłamczuchu miała, można powiedzieć, taki dosyć dobry czas w Beskidzie Niskim. Była chyba w najpiękniejszej jego odsłonie, czyli w lecie. I trochę uległa pewnego rodzaju mirażom, dlatego że w Gnieździe ląduje tutaj w zimie, w Beskidzie Niskim, a ta zima jest bardzo ciężka. Mówię to z autopsji, a nawet z ostatnich swoich przypadków, jak byłem 2 tygodnie temu i nie potrafiłem dojechać do domu samochodem, a naprzeciwko mnie jechała ogromna odśnieżarka. Takie też dramatyczne momenty, które naprawdę się dzieją.
Ale łańcuchy wozisz w bagażniku?
Wożę łańcuchy, ale nie założyłem ich. Może powinienem, a no, była taka sytuacja dosyć dramatyczna. Mówię to, żeby zobrazować, że to, co piszę, naprawdę się dzieje, cały czas się dzieje. Teraz akurat w tym roku była taka konkretna zima w Beskidzie. Tam panuje taki rodzaj mikroklimatu. I Nina też jest trochę zaskoczona. Oczywiście tym bardziej prozaicznym, tymi prozaicznymi kwestiami, jak właśnie te trudności klimatyczne, śniegowe, nie jest do tego przystosowana, ale też tęskni trochę za Warszawą, okazuje się, dlatego że ona jest tą prażanką. Praga to jest taka specyficzna część miasta, zawsze była prażanką i trochę nie przewidziała, że te przenosiny w Beskid Niski będą dla niej ciężkie, bo też wśród policjantów w ogóle, wiem też z rozmów, jest takie przeświadczenie, słuszne chyba, że na prowincji, że tak powiem, pracuje się lżej. Oni są często przytłoczeni pracą w Warszawie, natomiast po prostu gdzieś tam w mniejszych miastach, zwłaszcza takich, no, jak Gorlice, czyli 30 tysięcy, no pracuje się po prostu lżej. I myślę, że Nina na tym etapie kariery i zmęczona pewnego rodzaju tarciami w Warszawie, ona chciała się tu przenieść, też dlatego, żeby mieć trochę lepsze życie dla siebie i swojej córki. No ale okazuje się, że małe miejscowości mają swoje inne pułapki, jak na przykład właśnie takie bardziej ścisłe relacje, że wszyscy się znają, że taka postać jak naczelnik policji albo prokurator może więcej znaczyć proporcjonalnie niż w Warszawie i może jej zrobić pewnego rodzaju kłopoty. I ona niestety te jej losy na początku w Beskidzie nie są aż tak, nie idą tak gładko, jak ona by chciała i zaczyna popełniać pewne błędy.
Dodajmy, że Nina Warwiłow ma za sobą 18 lat pracy w dochodzeniówce. Marta Guzowska, autorka bloga Zbrodnicze Siostrzyczki, napisała, że to nie intryga, choć misterna, sprawia, że sięga po Pasierskiego. Sprawia to Nina Warwiłow, jedna z najbardziej udanych postaci kobiecych w kryminale ostatnich lat. No i muszę przyznać, tak półprywatnie powiedziałabym, że mam podobnie, bo bardzo mnie interesuje jako czytelniczkę, co słychać u bystrej, trochę ściągającej oczywiście na siebie kłopoty, ale zawsze dążącej do prawdy pani komisarz. Czy ty masz podobnie jako autor?
Nie, jako autor właśnie zostałem zapytany przedwczoraj w Warszawie, czy mam stosunek do Niny Warwiłow i w zasadzie powiedziałem, że nie mam stosunku. Jakkolwiek by nie zabrzmiało, ale chyba to było prawdziwe, czyli oczywiście wymyślam jakieś tam wydarzenia w związku z jej życiem i kieruję tym jako autor, ale ona też trochę sama się prowadzi, sama się pisze. To jest postać, którą pisze intuicyjnie i którą, no może dlatego jest główną bohaterką cyklu, dlatego że nie sprawia mi problemu wpisanie jej. Idzie to gładko i jest taką naturalną postacią. Stąd nie do końca, czy jestem ciekaw, no ona sama się prowadzi. No jako autor pewnie znam pewne wydarzenia z jej życia, więc pod tym względem mam pewną przewagę, albo właśnie nie mam tej przyjemności z zaskoczenia. No ale to, co powiedziałaś, w ogóle jest też zabawne, bo mam takie wrażenie właśnie, im bardziej może Nina wrasta w taką świadomość czytelniczą, to mam takie sygnały właśnie od czytelników, że no jakby intryga intrygą, no ale co u Niny? Jakby tak naprawdę było istotne właśnie już co u bohatera. Oczywiście, a ta intryga była mniej ważna, oczywiście ja wiem, że intryga jest konieczna, bo ona podbudowuje postać, tak? Bez intrygi postać by mogła się wykoleić, tak? Zaczęłaś postawać irracjonalnie i stać się po prostu irytująca. Stąd te dwa piony, jak powiedzmy bohaterka i pewna jest sfera jej życia osobistego, jej emocji, relacji oraz intryga, one się muszą idealnie dopełniać.
No zdecydowanie nie sięgnęlibyśmy po te książki, gdyby tam się nie działo. Jeszcze chciałabym trochę podrążyć. Powiedziałeś, że nie masz stosunku szczególnego do swojej bohaterki, ale lubisz ją chyba, prawda?
To jest, no, myślę, że raczej ją lubię, tak, ale myślę, że w ogóle to jest taka trochę pułapka pisarska. Czasami jako czytelnik widziałem, że na przykład nagle autor się zakochał w swoim bohaterze. I to nie ma nic gorszego niż zakochanie się w swoim bohaterze. Nagle pewne pijanie nad bohaterem, że on jest jakiś taki mądry albo przystojny i w ogóle wspaniały, co obserwowałem, to jest gwóźdź do trumny autorskiej. Więc ja staram się też nie mieć do niej jakiegoś specjalnego stosunku, ale gdybym miał określić, to no, raczej ją lubię, no bo jej postępowanie mi nie zgrzyta w ogóle. Ona nie jest postacią, którą ja muszę znacznie jakoś korygować. Są takie postaci, które gdzieś tam wystają prawo, lewo i gdzieś tam przy nich dłubię i grzebię. A Nina jakby jest taka, że jak jest, to w zasadzie skasuje 2-3 zdania i po prostu taka zostaje. Więc tak, to by sugerowało, że ją lubię.
Wiem, że pojawił się pomysł, żeby opowiedzieć losy Niny na ekranie. Ja oczywiście wiem, że ty nie podasz teraz żadnych szczegółów, bo zobowiązuje cię do tego umowa, ale czy wyobrażasz sobie jakąś polską aktorkę w tej roli? No dobrze, nie musi być Polska.
Nie, kurczę. Jest taka aktorka z Poznania, ona grała też policjantkę. Niestety zapomniałem jej nazwiska. Mm-hmm. Z pewnością to byłaby, no ona to jakaś taka aktorka, może taką właśnie trochę śniada uroda, taka powiedzmy, taka charakterystyczna trochę, może z takim rodzajem, że potrafiąca zarówno grać trochę miękko, ale też jakby tak pokazać trochę charakteru. Ale teraz nie mam jednego nazwiska. No jest tak, że coś się dzieje w tym temacie, ale też, tak jak powiedziałaś, albo nie mogę też powiedzieć, albo też nie mogę powiedzieć jakichś super konkretów, które by dużo znaczyły. Bo to jest absolutnie daleka droga. Często kupuje się prawa filmowe na jakiś czas, ale od tego punktu do realizacji serialu, no możemy sobie wyobrazić, ile de facto polskich autorów kryminalnych zostało serializowanych. I jak sobie człowiek tak to realnie zda sobie sprawę, to jest ich może, tych seriali powstało może 2 albo 3, tak. Więc to jest trochę, no nie jak los na loterii, ale naprawdę daleka droga. No niemniej seria z Niną wciąż żyje i tak jak mówię, prawa są przynajmniej do jednej części sprzedane i coś się dzieje, więc tak monitoruję sytuację.
Jakie są metody śledcze Niny Warwiłow? Stara szkoła, tak myślę, że można stwierdzić po przeczytaniu chociażby ostatniej książki. Nina nie podąża za jakimiś nowinkami technologicznymi chociażby, że nie interesują jej takie super nowoczesne metody.
No, dla mnie jako w ogóle odbiorcy nie było
chociaż
nic...
Chociaż jest prażanką.
No tak, ale dla mnie jako odbiorcę, powiedzmy, takiej popkultury nie było nic bardziej nudnego. Mam nadzieję, że nikogo to nie uraży, niż ta seria CSI. Mm-hmm. W sensie, wiem, że to może być swoich amatorów, ale dla mnie to było takie bezduszne. Jakieś te, nie wiem, laboratoria, jakieś rękawiczki, jakieś próbki. No a gdzie są w tym wszystkim ludzie, tak? No bo to nie próbki popełniają zbrodnie, ale ludzie popełniają zbrodnie, a nie DNA. Więc żeby zrozumieć mordercę, żeby znaleźć mordercę, trzeba zrozumieć mordercę i trzeba zrozumieć miejsce, w którym się jest. Trzeba zrozumieć zależności pewnego miejsca, więc to jest to, co robi Nina, czyli ona, żeby wykryć sprawcę, musi zrozumieć jego motywację. To też dlatego, że można powiedzieć, że tak roboczo pracuje na sprawcy racjonalnym, czyli nie zajmuje się seryjnymi mordercami, bo oni są dla mnie z grubsza nieinteresujący, nie do końca rozumiem motywację tych ludzi i też taka fantazja, żeby oni mieli jakieś te swoje fantazje, jakieś ubieranie, zwłoki i tak dalej, to nie jest dla mnie realne. Ja pracuję na mordercy, który de facto w swojej głowie jest irracjonalny i tak naprawdę jest dobry w swojej głowie, ale coś sprawia, a może sami to jest kwestia chwili tak naprawdę, że zabija człowieka. Więc to jest bardzo złożona sytuacja, dlatego że ten morderca, myślę, że prawie zawsze w moich książkach, wcale nie ma twarzy mordercy. Może mieć twarz bardzo dobrotliwą, może w innych aspektach życia w ogóle zachować się w porządku, a Nina musi jakby się zorientować, że to jest właśnie ta osoba. Stąd też taka jej bardzo przydatna umiejętność takie miękkie narzędzia, to znaczy, że ona potrafi też wejść w pewne relacje. Nie mówię, że jest to jakoś bardzo cyniczna, bo no, to jest trochę element śledztwa. Ona też nie udaje jakiejś przyjaźni, ale potrafi z kimś porozmawiać, potrafi nawet zdobyć czyjąś sympatię, trochę czyjegoś zaufania i w ten sposób też to też jej bardzo pomaga, żeby, bo ma taki pewien osobliwy talent do właśnie działania na jakby nie swoim terenie. Myślę, że też pomaga jej to, że jest kobietą. To, że jest atrakcyjną kobietą, też może jej pomagać, powiedzmy sobie szczerze, ale też to, że ona nie wchodzi z takim założeniem, że ma rację, że ona tutaj wszystkich poustawia, ona wchodzi z takim właśnie bardziej miękkim podejściem, tak trochę jakby pojawia się w danym świecie i usiłuje go tak przeniknąć, można powiedzieć, takim zdrowym rozsądkiem i logiką.
To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo miałam takie wrażenie, że pomimo tego, że to jest policjantka, śledcza z tak dużym dorobkiem, z tak dużym doświadczeniem, no tutaj tak po ludzku ją traktujesz bardzo mocno. Ona popełnia bardzo dużo błędów.
Ja tak jakby mówię, że ta logika czasami, tak, że ona usiłuje zrozumieć sytuację i to nie jest wcale dalekie od prawdy, bo jest ta sławna sekcja X, właśnie chyba działa w Krakowie. Mhm. Ja troszeczkę tam, ona jest troszeczkę w jakimś tam innej formie, występuje w Roztopach i jak się czyta o różnych śledztwach, oni rozwiązują się tymi najtrudniejszymi sprawami, gdzie po prostu nie znaleziono mordercy, sprawcy, to się okazuje, że właśnie czasami zawiodła taka po prostu logika. I gdzieś tam ta po prostu ten zdrowy rozsądek zawiódł i gdzieś tam jakieś po prostu rzeczy po prostu pominięto i wcale okazuje się, ta technika była zawodna, a nawet mogła sprowadzać na manowce, a nawet skazać niewłaściwą osobę na sprawcę. Także to, co robi Nina, tak naprawdę jest też takie, a zarazem to, o czym mówię, też pokazuje, że policja robi błędy. I Nina też robi błędy, i więc nie jest od tego wolna, no ale właśnie zachowuje te takie instrumenty jak logika i zdrowy rozsądek, które w ostatecznym rozrachunku okazują się naprawdę istotne i wciąż nawet w naszej rzeczywistości w 2022 roku.
A skąd się wziął ten genogram w Gnieździe? Czy to tak ściśle na potrzeby tej książki, czy może jakoś wcześniej miałeś pomysł na to, żeby wpleść ten wątek do swoich powieści?
Powiem szczerze, że przedtem miałem taki pomysł już, dlatego że wydaje mi się to interesujące. W ogóle całe... Ja szukam też takich rzeczy, które nie są szerzej znane i nawet czasami tak testuję. Na przykład pytam się biednych ludzi, którzy mnie otaczają, czy wiesz, co to jest genogram? Zadaję takie pytania i wszyscy się czują też zaniepokojeni. Tacy trochę nawet osaczeni, że ja ich o coś wypytuję, a mi to jest potrzebne po to, żeby zorientować się, na ile dane pojęcie jest znane. Jest to po prostu ciekawe. Wiem, że ten instrument jest wśród psychologów przez niektórych uznawany, bo też wyjaśnię, genogram jest rodzajem drzewa takiego przymiącego, drzewo genealogiczne, pokazującego różne zależności i też nałogi w rodzinie. Pokazuje, jak dalece jest się uwiązanym tym, co było przedtem, tym, co jest obecnie i pomaga się jakby pewnie zdefiniować, zrozumieć w kontekście właśnie relacji rodzinnych. Tak można być trochę matematycznie. Więc to był ten termin, którym po prostu gdzieś tam się gdzieś zapoznałem i trochę miałem z tyłu głowy, żeby wykorzystać. I wydawało mi się, że to jest właśnie taka fajna powieść, żeby trochę o tym opowiedzieć. Trudno mi powiedzieć, czy genogram jeszcze się będzie rozwijał, czy będzie szerzej znanym instrumentem, no ale z pewnością jest ciekawy.
Chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. W twoich książkach nie ma epatowania krwią. Ta zbrodnia tak jest, no bo być musi w powieści kryminalnej, ale to wcale nie jest najważniejsze.
Można powiedzieć, że staje się już z tego nawet znany, tak, że nie epatuje krwią, natomiast zależy mi na tym, żeby rozwijać pewne epatowanie strachem, tak, czyli w zasadzie gniazdo takim było dla mnie trochę poletkiem, nie wiem na ile mi się to udało, ale chciałem wywołać zagrożenie u czytelnika, być może nawet w tej powieści bardziej niż poprzednich, bo taka to była fabuła. Bo też no, wychodzę z założenia, że krew nie jest straszna. Tak naprawdę krew się bardzo, bardzo się, no nie chcę powiedzieć zbanalizowała, ale chodzi o to, że w zasadzie wystarczy włączyć telewizor albo sięgnąć do Netflixa czy innego, czy innej platformy i tej krwi można mieć tyle, ile się zechce, tak? Więc pytanie, czy ta krew wciąż jest ciekawa i czy ona wywołuje takie silne wrażenie u czytelnika, czy też należy sięgać po inne instrumenty. I też jest tak, szczerze mówiąc, że moja wrażliwość trochę nie pozwala na pokazywanie jakichś takich zbyt dużej ilości krwi, czy jakichś tortur i tak dalej. Byłoby dla mnie ciężkie jako dla autora i wydaje mi się, że też właśnie nie służy za bardzo literaturze. No więc tej krwi jest w zasadzie tyle, ile potrzeba, natomiast z pewnością no tak trochę na zasadzie tak jak w horrorach, tak? Warto rozwijać te umiejętności takiego, powiedzmy, budowania zagrożenia, no bo właśnie odwołuję się do horrorów, bo to jest takie, można powiedzieć, takie, mogę tutaj precyzyjnie wskazać, o co chodzi, że horrory są do tego momentu straszne, dopóki nie widzimy tego monstrum. Kiedy monstrum się pojawia, w jakiejkolwiek formie ono jest, to horror przestaje być straszny.
Co czeka Ninę w kolejnej części? Czy zostaje w Beskidzińskim? No i kiedy kolejna część?
No tutaj muszę jeszcze chyba zachować to pewnej tajemnicy, bo mam taką niestety szczególną inklinację jako autor powieści kryminalnych do trzymania w tajemnicy, więc jeszcze nie zdradzę, jeśli mogę, ale będzie kolejna część. Myślę, że no, trudno mi powiedzieć, no, ale tak w sensownej odległości czasowej, żeby czytelnicy i czytelniczki nie zapomnieli o Ninie.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem w Regionach Kultury był Jędrzej Pasierski, autor serii kryminalnej z komisarz Niną Warwiłow.
Dziękuję również.
Magdalena Zbrud-Wiśniewska, ja zachęcam Państwa do lektury, no i życzę dobrego popołudnia. Do usłyszenia.